Przystanek Historia. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pan doktor habilitowany Kamil Dworaczek, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A rozmawiać będziemy o jednej, a właściwie nie jednej, tylko największej katastrofie jądrowej, jaka miała miejsce w historii. Jednej z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Mowa oczywiście o Czarnobylu, o czarnobylskiej elektrowni jądrowej i o katastrofie, która wydarzyła się nocą z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Ja mówię katastrofa, wszyscy mówią katastrofa, ale wszystko się we mnie buntuje, jak słyszę słowo katastrofa, bo jaka to jest katastrofa, kiedy obsługa elektrowni dostaje zadanie przeprowadzenia takiego crash testu, dzisiaj byśmy powiedzieli, czyli doprowadzenia elektrowni na skraj sytuacji awaryjnej. Żeby to osiągnąć, trzeba wyłączyć wszystkie istniejące zabezpieczenia, co w połączeniu z wadami konstrukcyjnymi prowadzi do katastrofy, pożaru i uwolnienia ogromnej chmury radioaktywnej.
Tak, trzeba pamiętać, że do tego wypadku nie doszło wskutek rutynowej eksploatacji reaktora, ale wskutek szeregu niekorzystnych czynników, w tym też właśnie wywołanych przez samych operatorów, o czym pan redaktor powiedział, chociażby wyłączenie niektórych systemów bezpieczeństwa. Katastrofa jest słowem adekwatnym, jeżeli spojrzymy na skutki tego, co się wówczas wydarzyło, ale tak, trzeba mieć z tyłu głowy, że to nie wydarzyło się wskutek normalnego funkcjonowania reaktora, ale eksperymentu, testu, który tak naprawdę powinien zostać przeprowadzony jeszcze przed oddaniem tego reaktora do użytku. Tak się nie stało, trzeba było zrealizować plan, a więc reaktor zaczął działać, został podpięty do sieci. Ktoś oczywiście podpisał to, że jest to możliwe, natomiast zaległy test należało przeprowadzić. I zdecydowano, że zostanie to zrobione 25 kwietnia w ciągu dnia. I wtedy przyszła do pracy zmiana, która była wdrożona w istotę tego testu. Niestety nie było jej dane go przeprowadzić, ponieważ z Kijowa, z Centrum Dystrybucji Energii Elektrycznej, przyszła prośba, w zasadzie nakaz, polecenie, ażeby te wstrzymać do późnych godzin nocnych, ponieważ wieczorem, wiadomo, mamy do czynienia ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. No dlatego ten test rozpoczął się w późnych godzinach wieczornych, kiedy już ten pik zapotrzebowania na energię elektryczną był mniejszy i do pracy przyszła zmiana niewdrożona w ogóle w istotę testu. No to był właśnie ten jeden z niekorzystnych czynników. A na dodatek kierownik zmiany Anatolij Diatłów parł do tego, żeby ten test za wszelką cenę przeprowadzić, ponieważ zbliżał się 1 maja, zbliżało się święto, wolne. Zresztą planowano też dłuższe wyłączenie tego reaktora w celach remontowych, więc ta presja też tu odgrywała rolę, a do tego właśnie te wady konstrukcyjne, o których operatorzy nie wiedzieli.
Sytuacja właściwie bardzo szybko wymknęła się spod kontroli. Mieliśmy do czynienia z wybuchem czy z pożarem, w każdym razie z ogromnie niebezpieczną sytuacją. Uwolniły się te chmury radioaktywnego pyłu, no i przystąpiono do akcji ratunkowej, która też była, nie chcę powiedzieć mało profesjonalna, bo właściwie nikt chyba nie był przygotowany na taką sytuację, ale na pewno władze nie liczyły się z życiem ani zdrowiem zarówno żołnierzy, jak i wszystkich osób, które brały udział w tej akcji.
Były to w zasadzie dwa wybuchy. Najpierw był to wybuch wodoru, później wybuch pary, który rozsadził reaktor numer 4. Dach został zniszczony, no a to sprawiło właśnie, że olbrzymia ilość radionuklidów uwolniła się od atmosfery. Trzeba też pamiętać, że sowieckie obiekty, siłownie jądrowe, były pozbawione osłony bezpieczeństwa. Decydowało o tym głównie względy ekonomiczne. Te na zachodzie tą osłonę miały, więc w razie podobnej sytuacji nie doszłoby do tak dużego uwolnienia pierwiastków radioaktywnych. Natomiast w czarnobylskiej elektrowni jądrowej niestety tego zabezpieczenia nie było, co sprawiło, że te skażenia uwolniły się i później wędrowały w postaci radioaktywnej chmury przez całą Europę, a tam nawet można powiedzieć kulę ziemską. Chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że ten poziom skażeń był większy, im bliżej tego epicentrum się znajdowaliśmy. Więc jest to istotny element, o którym trzeba pamiętać.
No i jednocześnie z akcją ratowniczą zaczęła się ogromna akcja propagandowa, bo musimy pamiętać, to są czasy komunizmu, Związku Sowieckiego. A zatem taka informacja, że coś takiego się wydarzyło, nie może się wydostać poza ścisłe grono kierownictwa partii.
Była to akcja ratownicza. W pierwszym rzędzie wysłano na miejsce strażaków z Prypeci, później dojechały zastępy też z innych miejscowości. No niestety, te ekipy nie były przeszkolone, przygotowane na wypadek tego typu zdarzeń, dlatego że pokutowało takie myślenie, że przecież nie może dojść do zniszczenia reaktora jądrowego. W ten sposób myśleli operatorzy, myślał sam dyrektor elektrowni Wiktor Biluchanow, który przecież początkowo wysyłał meldunki, że reaktor działa, czy przynajmniej, że jest niezniszczony, że jest cały, że można go chłodzić. To tym bardziej strażacy byli nieuświadomieni. I tymi pierwszymi ofiarami, w zasadzie jeśli spojrzymy na tą grupę 31 osób, które bezsprzecznie zmarły wskutek promieniowania, no to są głównie operatorzy i strażacy właśnie, którzy otrzymali największą dawkę promieniowania, cierpieli na ostrą chorobę popromienną i w dużych cierpieniach i męczarniach umierali w klinice numer 6 w Moskwie. Ale propaganda oczywiście odgrywała swoją rolę, tak jak pan tu słusznie zauważył. Przede wszystkim należało pokazać, że mimo tego wypadku, mimo tej katastrofy, przemysł jądrowy w Związku Sowieckim stoi na najwyższym poziomie. Temu służyło między innymi pokazywanie, że na całym świecie również dochodziło do różnych incydentów i wypadków w elektrowniach jądrowych. Chociażby przypominano katastrofę w Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych z 1979 roku. Ja pamiętam takie artykuły, one też się w sowieckiej prasie pojawiały, że awarie się zdarzają i starano się w ten sposób zbagatelizować, umniejszyć to, co się stało w Związku Sowieckim, to, co się stało w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. No a przecież był to największy tego typu wypadek, największa tego typu katastrofa w dziejach funkcjonowania w ogóle elektrowni jądrowych. Jest taka siedmiopoziomowa skala, według której ocenia się właśnie powagę poszczególnych incydentów czy wypadków jądrowych. I jeśli mówimy o tym najwyższym, siódmym poziomie, no to zalicza się do niego właśnie katastrofę czarnobylską i katastrofę fukushimską. Chociaż ta druga, tam doszło do stopienia rdzeniów, no ale siłą rzeczy no, nie doszło tak dużych uwolnień pierwiastków radioaktywnych.
No i ta druga była spowodowana siłami natury, a nie działaniami człowieka.
Tak, choć trzeba też zaznaczyć, że tam też pewne błędy konstrukcyjne sprawiły, że w ogóle doszło do stopienia rdzeniów w kilku reaktorach, dlatego że gdyby ten mur zabezpieczający był wyższy, to woda nie wdarłaby się na teren elektrowni. Konstruktorzy przewidzieli, że może być tsunami, ale nie tak wysokie, bo to było w 2011 roku było wyjątkowo duże. No i też silniki diesla, które gwarantowały awaryjną pracę pomp wody, były umieszczone zbyt nisko, no i woda morska je zalała i uszkodziła.
No z każdej takiej katastrofy oczywiście wnioski wyciągać się należy i to poprawiać, ale wróćmy do samego Czarnobyla. Ile ofiar pociągnęła za sobą ta, trzymajmy się tego terminu, katastrofa, bo skutki były katastrofalne.
Według oficjalnych raportów ANSKER, czyli takiego komitetu do spraw promieniowania jonizującego działającego przy ONZ, tych ofiar było 31. I tak jak powiedziałem, to są ofiary, których śmierć była bezpośrednio i w sposób niezaprzeczalny, naukowo udowodniony, związana właśnie ze skutkami promieniowania wyzwolonego wskutek tego wybuchu. W 2005 roku powstał raport Forum Czarnobylskiego, w 2005 albo 2006 roku, który z kolei szacował tą liczbę ofiar na 54 i też dodawano, że może być kilka tysięcy dodatkowych zgonów wskutek chorób nowotworowych.
Panie dyrektorze, mówiliśmy o tej akcji propagandowej, o tłumieniu przede wszystkim na początku wszelkich informacji. Jak długo to trwało?
Trzeba pamiętać, że akcja, tak zwana akcja likwidacyjna, akcja odkażająca, to był długi proces i można powiedzieć, że takie zainteresowanie medialne to jest co najmniej kilka tygodni. Przez kilka tygodni znajdziemy w prasie, czy tej sowieckiej, polskiej, czy nawet zagranicznej, w sensie zachodniej, znajdziemy sporo materiałów na temat katastrofy czarnobylskiej i można powiedzieć, że po początkowym szoku władze sowieckie starały się pokazywać katastrofę w takiej konwencji walki z wrogiem, takiej konwencji militarnej troszeczkę, że dzielni sowieccy likwidatorzy, czy tej żołnierze, często zresztą to byli ludzie z poboru, walczą z niewidzialnym wrogiem, skutecznie walczą. Jakim jest promieniowanie? Widzimy na zdjęciach w prasie właśnie ludzi, którzy są ubrani w maseczki, w specjalne kombinezony. Widzimy wojskowe śmigłowce, które zrzucają ładunki na żarzący się reaktor, który miał na celu jego wygaszenie. Więc mamy takie wrażenie, jakby trwa wojna. Sowieci tak to trochę potraktowali. Trwa wojna, więc trzeba teraz rzucić maksimum środków, nie szczędząc przy tym ludzkiego życia i zdrowia, żeby tę wojnę wygrać. I to jest taki bardzo wyraźny przekaz, który płynie z ówczesnych mediów, ówczesnej propagandy, a do tego starano się sięgać też po zagraniczne autorytety, ażeby uwiarygodnić swoją narrację. I tutaj wykorzystano szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, Hansa Blixa, który poleciał na miejsce katastrofy śmigłowcem, miał okazję zobaczyć reaktor, wziął udział w konferencji prasowej, gdzie powiedział, że sytuacja jest opanowana. Uspokajał międzynarodową opinię publiczną, miało to istotne znaczenie. No ale też trzeba z drugiej strony przyznać, że udało mu się po pierwsze uzyskać stały dopływ informacji na temat skażeń z kilku punktów na terenie Związku Sowieckiego, a po drugie obietnicę, która później została przez Sowietów spełniona, żeby zorganizować taką dużą międzynarodową konferencję, na której zostaną przeanalizowane przyczyny katastrofy, a także wyciągnięte odpowiednie wnioski. I takim istotnym kamieniem milowym, ważną cezurą, jeśli mówimy o przekazie medialnym i tym zainteresowaniu, o które pytał pan redaktor, jest na pewno 14 maja, czyli wystąpienie telewizyjne sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, Michaiła Gorbaczowa, który publicznie zabrał w ogóle głos wtedy na temat katastrofy. I zgodnie z dzisiejszymi standardami, no jest to bardzo zaskakujące, że szef państwa, przywódca o tak ważnej rzeczy mówi ponad 2 tygodnie po katastrofie. No ale tak było w realiach Związku Sowieckiego. No i Gorbaczow właśnie mówił o ofiarach, podziękował za pomoc, którą Związek Sowiecki otrzymał. Tutaj przede wszystkim chodziło o doktora Roberta Gale'a, który przyjechał właśnie do Moskwy, pomagając w przeprowadzeniu przeszczepów szpiku kostnego dla tych ofiar, o których miałem okazję wspomnieć, ale też starał się w jakiś sposób ugrać swoje inne interesy, bo zaczął mówić o w ogóle zagrożeniu, które płynie z używania energii jądrowej, nie tylko w tym sensie pokojowym, ale też militarnym, bo Gorbaczowowi zależało na tym, żeby doprowadzić do redukcji arsenału nuklearnego.
Więc no bo brakowało już pieniędzy.
Otóż to. Trwały rozmowy właśnie na ten temat, więc ten Czarnobyl w jakimś sensie też Gorbaczowowi politycznie pomógł, chociaż może się to wydawać zaskakujące.
Ale zanim nastąpiły te wszystkie wydarzenia, to te pierwsze dni to była ścisła blokada informacji. Nie dzielono się z sojusznikami, właściwie krajami zależnymi od Moskwy. W Polsce nic o tym nie wiedziano. Nasi naukowcy zorientowali się, że coś się wydarzyło dopiero na skutek pomiarów gdzieś w Szwecji zanotowanych promieniowania.
Tu trzeba w ogóle zwrócić uwagę na to, że nie istniały odpowiednie procedury, które regulowałyby kwestie wzajemnego informowania się o tego typu zdarzeniach, przynajmniej w takim wymiarze, powiedzmy, szerszym. Natomiast tego typu regulacje istniały w ramach RWPG, przypomnijmy, Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli takiej, można powiedzieć, w dużym uproszczeniu sowieckiej Unii Europejskiej. A Sowieci mimo tego i tak trzymali to wszystko w tajemnicy, nawet przed własnymi sojusznikami, nawet przed innymi krajami RWPG. Później, między innymi za sprawą Hansa Blixa, za sprawą agencji, wprowadzono takie regulacje, właśnie między innymi konwencję o wzajemnym ostrzeganiu się, która obligowała wszystkie państwa, które były sygnatariuszami tej konwencji, do tego, żeby informować o tego typu zdarzeniach. Tyle o teorii. Natomiast faktycznie najpierw Szwedzi wykryli skażone powietrze w jednej z elektrowni Forsmark. Tam na odzieży pracowników wykryto zwiększone stężenie radioaktywności. To ich zaalarmowało, ale po analizie doszli do wniosku, że to nie jest wyciek na ich terenie, tylko na terenie Związku Sowieckiego. Jeszcze w ciągu dnia 28 kwietnia nie wiedzieli dokładnie gdzie. O tym Sowieci poinformowali dopiero wieczorem za pośrednictwem agencji TASS, że w czarnobylskiej elektrowni jądrowej doszło do awarii, więc bardzo szybko połączono te fakty. I międzynarodowa opinia publiczna mogła już po pierwsze dowiedzieć się, że doszło do takiego wydarzenia, a po drugie, dzięki informacjom z Szwecji, że powietrze wędruje po całej Europie, że to nie jest tylko wewnętrzny problem sowiecki. A Polacy dowiedzieli się o tym również dzięki własnej aparaturze pomiarowej w stacjach w Mikołajkach. W nocy z 27 na 28 kwietnia to powietrze skażone się już tam pojawiło. Natomiast ta informacja bardzo długo docierała do najwyższych władz wskutek braku procedur i braku drożnych kanałów komunikacyjnych.
A potem była bagatelizowana, no bo przed nami start wyścigu pokoju, przed nami manifestacje poparcia dla partii pierwszomajowe, no to jak nie iść?
Dokładnie tak, choć trzeba pamiętać, że w Polsce ten poziom promieniowania nie był niebezpieczny, że wymagał jakiegoś rodzaju lockdownu. Owszem, można dyskutować, czy akurat udział dzieci w pochodach pierwszomajowych był konieczny, skoro z jednej strony podajemy płyn Lugola, który ma na celu redukcję tej dawki jodu 131 na tarczyce, a z drugiej strony wysyłamy dzieci na pochody, no widzimy, że jest w tym jakaś sprzeczność. Chociaż dane statystyczne pokazują, nie tylko dane, bo też relacje, raporty, że bardzo wielu rodziców nie wysyłało po prostu swoje dzieci na pochód pierwszomajowy. Czy my byśmy wysłali swoje dzieci, po pierwsze, nie wierząc władzom, że jest bezpiecznie, a po drugie, nawet mają świadomość, że skażenia są, niezależnie od poziomu? Pewnie nie. Więc widzimy tutaj, tak jak miałem okazję wspomnieć, pewien paradoks.
Panie dyrektorze, katastrofa się wydarzyła, konsekwencje były dramatyczne. Wysiedlono 350 tysięcy osób. Takie szacunki mówią, że najsilniej zostały skażone, no tak naukowcy liczą, między 125 a 146 tysięcy kilometrów kwadratowych ziemi na terenie Związku Sowieckiego, ale tak naprawdę Ukrainy, Białorusi i Rosji dzisiaj. Dzięki pomocy międzynarodowej udało się wybudować taki ogromny sarkofag nad tym wszystkim, no ale powstała taka zona, jak to Rosjanie określają, strefa zamknięta. Strefa zamknięta, która zaczęła żyć własnym życiem i weszła do popkultury. Wszyscy wyobrażali sobie, co też tam niezwykłego się dzieje. Jak mowa jest o jakichś niebieskich psach, o dziwnych zwierzętach. A jak jest naprawdę?
Ja słyszałem jeszcze o olbrzymich pająkach, panie redaktorze.
O.
W istocie zona jest dzisiaj rezerwatem przyrody. Przez to, że nie ma tam człowieka, różne gatunki zwierząt, na przykład dużych ssaków, mogą tam się swobodnie rozwijać i te populacje są coraz liczniejsze. Nie widać negatywnych skutków promieniowania, które wpływałyby na jakieś mutacje w liczbie większej niż w rejonach, które nie zostały dotknięte skażeniem, w rejonach poza strefą wykluczenia. Więc te wszystkie bajki o mutantach, o zwierzętach, które właśnie mają 8 łap, możemy włożyć między bajki. Dzisiaj no, przebywanie nawet w strefie przez określony czas, w określonych bezpiecznych miejscach nie powoduje skutków negatywnych. Przyjmujemy dawkę promieniowania, która jest równa takiej, którą przyjmiemy w czasie lotu samolotem od promieniowania kosmicznego. Także no, tutaj wokół strefy narosło wiele mitów, które są utrwalane przez popkulturę, które są utrwalane przez filmy, przez gry komputerowe, gdzie właśnie w strefie dzieją się różne dziwne rzeczy, gdzie walczymy z mutantami, gdzie działają jakieś siły nadprzyrodzone. To wszystko utrwala tego typu myślenie i tak działały też media w pierwszych latach po katastrofie, ale i teraz. Ja sam pamiętam, że jako dziecko, zanim jeszcze zacząłem się na poważnie zajmować tym tematem, to wierzyłem w to, że właśnie w strefie na potęgę rodzą się cielaki z dwoma głowami, że Igor, dziecko Czarnobyla, to jest standard, a nie jakaś anomalia. Przypomnijmy, że jest to dziecko, które urodziło się bez nóg i bez rąk. Także no, te mity miały się bardzo dobrze i mam wrażenie, że dalej funkcjonują w naszym społeczeństwie.
No przy okazji też to się stał taki biznes, bo przecież nielegalne wyprawy tam się odbywały do tejże zamkniętej zony. Panie dyrektorze, ale tak na zakończenie, to nie ma tutaj happy endu. No, ja rozumiem, to skażenie nie jest tak silne, całe szczęście. Uczymy się tego dopiero, jak naprawdę promieniowanie znika, zanika po latach. Ale rzeczywistość jest taka, że rosyjski dron w czasie ataków na Ukrainę uszkodził sarkofag. No i tu znów Amerykanie będą musieli wyłożyć ogromne pieniądze, żeby to naprawić.
Nie tylko Amerykanie, przypuszczam, że Unia Europejska również. Tak, sam sarkofag, arka, drugi sarkofag, bo ten pierwszy wybudowany przez Sowietów został nakryty właśnie przez ten łuk, przez tą arkę w 2016 roku, był bardzo kosztowny, więc jego naprawa też będzie droga. No miejmy nadzieję, że to uszkodzenie zostanie szybko zlikwidowane i no nie będziemy mieć tutaj żadnego zagrożenia związane z emisją radionuklidów, choć trzeba pamiętać, że to nie doprowadziło do tego, że nagle doszło do jakiegoś wyzwolenia groźnej ilości promieniowania. No niemniej trzeba mieć też na uwadze to, że to, co jest pod spodem, no może być źródłem emisji skażeń, więc trzeba po prostu to zabezpieczyć.
A co dzieje się pod tą kopułą? Wiemy, co się dzieje z reaktorem?
Tak, więc pod kopułą po pierwsze mamy stary sarkofag, ten betonowy, który został zbudowany przez Sowietów jesienią 1986 roku i on jest stopniowo rozbierany. Właśnie po to między innymi ta kolejna kopuła, żeby można było bezpiecznie rozebrać ten sarkofag pierwszy, który już nie spełniał swojej roli. A po drugie zbadano, że to paliwo jądrowe zastygło, można powiedzieć, że była to taka radioaktywna lawa, korium, i ono zatrzymało się na poziomie basenów, które były pod reaktorem, więc jakby to, że wypompowano z nich wodę, okazało się bardzo potrzebne i efektywne. Więc tak naprawdę no, w tej chwili sytuacja jest stabilna, wymaga oczywiście monitoringu. Te zastygłe paliwo jest dalej źródłem promieniowania radioaktywnego, dlatego trzeba po prostu tutaj trzymać ciągle rękę na pulsie.
I świat musi to obserwować.
Dokładnie tak.
Pięknie dziękuję za tę bardzo ciekawą opowieść o największej katastrofie jądrowej, jaka, miejmy nadzieję, że większej już nigdy nie będzie, jaka miała miejsce na świecie, katastrofie w czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Naszym gościem był pan doktor habilitowany Kamil Dworaczek, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Pięknie, dziękuję.
Również bardzo dziękuję, do widzenia.
Wysłuchali państwo podcastu Przystanek Historia.